With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czas Wielkiego Postu jest czasem powrotów, przebaczenia, refleksji. Drogę wskazuje nam Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem. A droga za Jezusem nie jest łatwa. Aby dobrze przeżyć ten okres Wielkiego Postu, spróbujmy się wyciszyć, aby głos Boga został przez nas usłyszany i zrozumiany. Dajmy Bogu szansę dotarcia do nas z Jego wielorakimi darami. Pomogą nam w tym dzisiejsza i kolejne pogadanki godziny różańcowej.
Zapraszamy Was na archiwalny program Ojca Mariana Turczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pewien artysta japoński podarował swemu cesarzowi jego portret naturalnej wielkości. Obraz ten czynił wrażenie nie tyle ze względu na artyzm, ile na fakt, że mistrz namalował go własną krwią. Przez 12 lat, dzień po dniu, ściągał ze swych żył odpowiednią ilość krwi i pociągnięciami pędzla dodawał nowe szczegóły na arcydziele swego życia. Zadziwia nas oryginalny pomysł japońskiego malarza. Czymże jednak jest jego wyczyn w porównaniu ze zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa, który wylał całą swą krew, aż do ostatniej kropli, z miłości do wszystkich ludzi i dla ich zbawienia. Krzyż, znak naszej wiary, przypomina o tej najwyższej ofierze. Bezgraniczna i bezinteresowna miłość Chrystusa żąda wzajemności. Święci odpowiadają na nią w stopniu heroicznym. Przykładem jest choćby święty Franciszek z Asyżu, który budził sobie współczesnych z duchowego uśpienia, wołając: miłość nie jest kochana. Bóg jest miłością i tę miłość Franciszek odkrył, gdy spojrzał na krzyż z kościoła świętego Damiana. W latach dojrzewania Franciszek Bernardone był pustym młodzieńcem, któremu w głowie były tylko zabawy, hulanki i wałęsanie się po ulicach na czele młodzieży asyskiej ze śpiewem na ustach i gitarą w ręku. Jego ojciec, bogaty kupiec asyski, cieszył się z popularności syna i nie szczędził mu pieniędzy ani na zabawy, ani na stroje. Lecz Franciszek szybko odkrył znikomość i zwodniczość powodzenia i bogactwa. Udział we wojnie, kilkumiesięczny pobyt w więzieniu i choroba wstrząsnęły nim tak, że począł szukać czegoś bardziej wartościowego w swym życiu. Pociągała go cisza na wpół zrujnowanego kościółka pod Asyżem, dokąd usuwał się na rozmyślanie i modlitwę. Patronem zaniedbanej świątyni był właśnie święty Damian, lekarz, męczennik, który wraz ze swym bratem Kosmą zdobył palmę męczeńską podczas prześladowania Dioklecjana w 303 roku. Obydwaj pochodzili z Arabii, ale śmierć zastała ich w Syrii, gdzie doskonalili się w sztuce medycznej. Franciszek, szukając światła i uzdrowienia w cielesnej oraz duchowej rekonwalescencji, wiele razy prosił ukrzyżowanego tymi słowami:
Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.
Pewnego dnia usłyszał z krzyża głos mówiący doń: Franciszku, czy nie widzisz, że mój dom jest w ruinie? Idź i napraw go dla mnie. Franciszek wziął nakaz dosłownie i zaczął zbierać kamienie dla naprawienia kościółka. Polecenie Chrystusa odnosiło się zaś nie do zaniedbanego kościółka, ale do całego kościoła powszechnego, do ludu Bożego, którego wiara wówczas podupadła. Odtąd odbudowa świątyni Chrystusa stała się życiowym celem biedaczyny z Asyżu. Krucyfiks San Damiano jest inny niż te, które zdobią nasze mieszkania i kościoły. Nie jest bowiem rzeźbą, lecz ikoną, czyli obrazem namalowanym na desce, wyciętej w formie krzyża. Na ikonie tej dominują dwa kontrastujące kolory, czerwony i czarny. Czerwień symbolizuje miłość Bożą i przelaną przez Chrystusa krew, czerń natomiast jest znakiem sprzeciwu, śmierci i grzechu. Szczególnego charakteru nadaje ikonie postać Jezusa Chrystusa. Ciało Zbawiciela nie zdradza przebitego cierpienia. Owszem, są na nim ślady gwoździ i włóczni, a nawet krwi. Na głowie brak cierniowej korony. Wyciągnięte ramiona zdają się odrzucać krzyż, jakby ukrzyżowany miał zejść z niego. Twarz Jezusa otoczona czarnym zarostem jest spokojna i promienna, oczy ciemne, szeroko otwarte. Nie jest to już Chrystus cierpiący, umęczony i zbolały. Jest to zmartwychwstały, który we wierczolniku ukazał się uczniom ze słowami pokój wam, zapraszając, by dotknęli jego ran dla sprawdzenia, że nie jest zjawą ani przywidzeniem. Pod ramionami krzyża widnieją świadkowie męki i śmierci Zbawiciela. Po prawej jego stronie Maryja, Matka Jezusowa, a obok niej ukochany uczeń mistrza Jan. Spoglądają na siebie, jakby dopiero co usłyszeli słowa z krzyża: niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. Powierzające Maryi duchowe macierzyństwo członków mistycznego ciała Chrystusa. Maryja stoi prosto, jakby zastygła w bólu, przeżywając kolejne cierpienie zapowiedziane przez starca Symeona jako miecz, który miał przeniknąć jej serce. Po lewej stronie Jezusa stoją dwie Marie, Magdalena i żona Kleofasa, a obok nich setnik rzymski, który potwierdził boskość Jezusa, prawdziwie ten był Synem Bożym. Medalion nad głową Jezusa nawiązuje do wniebowstąpienia pańskiego. Jezus jest w nim przedstawiony w orszaku aniołów, jakby wstępował po stopniach do swojej chwały, by zasiąść po prawicy majestatu Bożego. Jednocześnie patrzy na ludzi pozostałych na ziemskim padole i na Ojca swego w niebie. Gest Ojca, wyciągnięta dłoń, oznacza przyjęcie Syna do chwały, wywyższenie Go. Krzyż z Kościoła świętego Damiana jest syntezą naszej wiary. Przez krzyż idziemy do chwały zmartwychwstania. Przypomina on jednocześnie, że nie wolno zatrzymywać się tylko na samym cierpieniu Chrystusa, lecz patrzeć głębiej i dalej, widzieć Jego triumf, zwycięstwo dobra nad złem, nad szatanem. W przeciwnym razie chrześcijaństwo sprowadzi się do religii smutku, bólu i śmierci, a nasza wiara jest przecież pełna nadziei i radości. Smutek i boleść to zjawiska przejściowe i krótkotrwałe. Chrystus przyrównuje je do cierpień rodzącej niewiasty. Gdy nadejdzie godzina, kiedy ma rodzić, opanowuje ją smutek, przeszywa cierpienie. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Nie wiemy, kto wykonał krzyż z San Damiano. Powstał jednak na pewno z inspiracji mnichów syryjskich, wydalonych ze swej ojczyzny w czasie walk obrazoburczych. Dlatego jest ikoną dziełem sztuki bizantyjskiej. Tak wykonanie, jak i odczytanie części ikony wymaga duchowej dojrzałości. Dlatego już od starożytności twórcy ikon przygotowywali się do malowania przez ożywienie wiary, milczenie, post i modlitwę. Ikona jest jakby oknem, przez które człowiek łatwiej dostrzega niewidzialny, tajemniczy świat. Zdaniem świętego Jana Klimaka, ikona stanowi pośrednik tego piękna, który jest już zmartwychwstaniem. Krzyż z kościoła San Damiano ma również cechy malowideł zachodnich, mianowicie podaje w obrazach historię naszego zbawienia. Przez długie wieki, kiedy tylko warstwy najbogatsze umiały czytać i pisać, wierni poznawali historię zbawienia, z obrazów umieszczonych w witrażach, na malowidłach ściennych i w rzeźbach. Przez ich oglądanie utrwalali sobie w pamięci tajemnice życia Pana Jezusa i świętych. Święty Franciszek, syn zamożnego kupca, umiał czytać i pisać. Silne wrażenie wywarło na nim nie tyle piękno krzyża, co słowa Pana Jezusa, które stały się początkiem jego duchowego przełomu, nawrócenia. Etapy tej duchowej przemiany można by ująć w dwóch stwierdzeniach. Pierwsze brzmi: człowiek tyle znaczy, jakim jest u Boga, i nic więcej. Drugie: regułą mego życia jest święta Ewangelia w duchu posłuszeństwa Kościołowi. Życie Ewangelią na co dzień jest powołaniem wszystkich chrześcijan, ale Franciszek spełnił je w stopniu heroicznym. Kierował się mądrością Bożą, bez brania czegokolwiek z mądrości tego świata, z filozofii ludzkiej. W naśladowaniu Chrystusa szedł drogą całkowitego posłuszeństwa woli Ojca. Miłość do Niego wyrażała się praktycznie w braterstwie i byciu mniejszym. Nazywał się bratem mniejszym w stosunku do wszystkich ludzi. Odważył się być zawsze i wszędzie ostatnim i sługą każdego człowieka. To była cała istota jego duchowości. Franciszek tak wiernie odbił w swym życiu cnoty Pana Jezusa, zwłaszcza miłość, prostotę, ubóstwo, posłuszeństwo, pokorę, pracowitość, radość, zamiłowanie do modlitwy, że stał się jego żywym zwierciadłem. Franciszek odpowiedział na miłość Boga w stopniu heroicznym, za co Chrystus wyróżnił go stygmatami, bliznami ran boku, rąk i nóg, już zaziemskiego życia. Biedaczyna z Asyżu brał więc czynny udział w odkupieniu świata, dopełniał w swoim ciele braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. W krzyżu kontemplował miłość Boga do ludzi. Toteż ukrzyżowany Zbawiciel był dla niego stałą inspiracją życia wewnętrznego i zewnętrznego, od pierwszej próby ucałowania trędowatego aż po męczeństwo ostatniej choroby. Nazwany drugim Chrystusem, Franciszek mógł śmiało powtórzyć za świętym Pawłem: z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. W okresie Wielkiego Postu Kościół pragnie w każdym z nas rozpalić tę gorącą i bezinteresowną miłość do Chrystusa, jaką pałają serca świętych. Jeśli tylko poddamy się działaniu Ducha Świętego, nie trzeba będzie wołać, jak czynił to Franciszek: miłość nie jest kochana. Miłość cielona, ukrzyżowana i zmartwychwstała stanie się sensem naszego życia.
W życiu widziałeś Boga, we wszystkim dla Ciebie bratem był księżyc, a siostrą gwiazda. Ty zrozumiał, że kochać to znaczy służyć bliźniemu, więc porzuciłeś się radości dla Niego. Znalazłeś radość życia, sens, znalazłeś
Pytanie do naszego dzisiejszego programu nadeszło z St. Catharines, Ontario.
Co to są grzechy przeciw Duchowi Świętemu i jakie grzechy są do nich zaliczane?
Kto świadomie i rozmyślnie odrzuca łaskę i przebaczenie grzechów ofiarowane przez Chrystusa, nie może dostąpić zbawienia. Pan Jezus nie chciał nikogo straszyć piekłem, ale tak zareagował wobec zatwardziałych uczonych w piśmie, którzy patrząc na cud uzdrowienia opętanego, dokonany mocą Bożą, ośmielili się twierdzić, że Chrystus przez władzę złych duchów wyrzuca złe duchy. Takie posądzenie o zmowę z czartem uznał Zbawiciel za bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Taki bluźnierca odłącza się dobrowolnie od miłosierdzia Bożego i zamyka sobie drzwi do Królestwa Bożego. Katechizm wylicza 6 ciężkich grzechów przeciw Duchowi Świętemu. Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego, rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej, sprzeciwiać się uznanej prawdzie wiary, zazdrościć bliźniemu łaski Bożej, mieć zatwardziałe serce na zbawienne napomnienia, odkładać nawrócenie i pokutę aż do śmierci.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Trwa Wielki Post, który jest czasem przygotowania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego. W orędziu na tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty zachęca do podjęcia refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za powierzone mu dzieło stworzenia. Papieskie przesłanie nosi tytuł Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Ojciec Święty, zachęcając wierzących do wejścia na wielkopostną drogę prawdziwego nawrócenia, przypomina, że Wielki Post Jezusa polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Papież zachęca, by nasz Wielki Post był kroczeniem po tej samej ścieżce. W środę popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czyli okres przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W środę popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, polegający na przyjęciu jednego posiłku do sytości i 2 lekkich oraz abstynencji, czyli powstrzymania się od pokarmów mięsnych. Wszystkie piątki Wielkiego Postu są dniami abstynencji od pokarmów mięsnych.
Okres Wielkiego Postu to czas na rekolekcje. Zachęcamy Was wszystkich do udziału w tych rekolekcjach wielkopostnych organizowanych w Waszych parafiach.
Zachęcamy Was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami drogi krzyżowej, CD z gorzkimi żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Służebnicy Pańskiej.
Szczególnie w marcu Ojciec Święty zachęca do modlitwy za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby cały Kościół swoją modlitwą zawsze wspierał Ojca Świętego w Jego posłudze.
Wysłaliśmy Wam zaproszenie do udziału w nowenie świętego Antoniego. Franciszkanie rozpoczną nowenę 16 kwietnia i będą prowadzić przez 9 kolejnych wtorków. Prosimy wejście w niej udział, polecając się w stawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej. Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Informujemy Was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg Was błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z Wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.